Teraz w studiu Akademickiego Radia Indeks Mirosław Skrzypczyński, prezes Lubuskiego Związku Tenisa. Witam serdecznie.
Witam, dzień dobry.
A niebawem być może prezes Polskiego Związku Tenisowego. Spotykamy się, by porozmawiać pewnie trochę o kondycji tego tenisa. Jak to się stało, że człowiek stąd, z Zielonej Góry, z regionu, w którym o tenisie najwięcej się na pewno nie mówi, za chwilę może być człowiekiem, który będzie rządził całym tenisem w kraju?
To nie jest tak, że o regionie się nie mówi. Może to nie jest najsilniejszy region, region lubuski. No, natomiast może tak się zdarzyć, że człowiek stąd będzie prezesem Polskiego Związku Tenisowego, natomiast nie jest to, nie wynika to z jakichś moich wielkich chęci, raczej to wynika z decyzji całego środowiska tenisowego, które chcąc naprawić to, co w tej chwili ma miejsce, niejako zaproponowało mi taką funkcję. No ale droga jeszcze na razie jest daleka.
Popierają pana i rody Radwańskich, i Janowiczów, czyli bardzo znane, możne nazwiska w polskim tenisie. Natomiast czytając rozmowy z panem, to tam są absolutnie takie działa wytoczone przeciwko obecnej władzy, że ktoś, kto nie jest w tenisie na co dzień, czytając te informacje, te wywiady, te publikacje, ma wrażenie, że tam jest jeszcze gorzej niż w Polskim Związku Piłki Nożnej zarządów Grzegorza Laty.
Tak, no wracając do poparcia, rody Janowiczów, Radwańskich, to jest bardzo miłe. Przede wszystkim też mnóstwo zawodników, ale przede wszystkim też województwa warszawskie, śląskie, łódzkie, szczecińskie, praktycznie wszystko, tak? Skala nieprawidłowości, która ogarnęła Polski Związek, jest przeogromna. Niestety to z małymi wyjątkami trwało ponad 20 lat, prawie 30 lat. No bo to ci sami ludzie cały czas zawiadują tym polskim tenisem. Mieli 4-5 lat świetnego okresu, kiedy zaangażował się w tenis pan Krause, firma Procom. Wówczas były ogromne pieniądze, ale te pieniądze zostały wtedy w miarę dobrze spożytkowane. Stąd mamy takich zawodników jak Agnieszka Radwańska, Jerzy Janowicz, tak? Marcin Matkowski. To jest pokłosie wtedy tamtego dobrego okresu ogromnych pieniędzy. Czy one wtedy jeszcze tak zostały w 100% wykorzystane, czy nie, to można się zastanowić, ale wtedy ówczesny dyrektor sportowy, który tak można powiedzieć, on zawiadywał tym związkiem, Wojciech Andrzejewski z Warszawy, potrafił te środki wykorzystać. Dzisiaj jest tak, że polski tenis ma niewiele mniejsze środki, natomiast panowie działacze o jakimś skutecznym przede wszystkim i przejrzystym działaniu nie mają żadnego pojęcia. Pieniądze są rozrzucane na lewo, na prawo. Najczęściej trafiają do córek i synów członków zarządu, którzy grają w tenisa. Programy są konstruowane w bardzo dziwny sposób i często ci najzdolniejsi zawodnicy przepadają. To jest jedno, a druga sprawa to są olbrzymie nieprawidłowości finansowe. Przy Polskim Związku powstała spółka, która się pięknie nazywa Tenis Polski. Jest to spółka z o.o., która miała wspomagać Polski Związek poprzez wyszukiwanie sponsorów, organizację różnego rodzaju programów. Miał to być wspaniały projekt biznesowy, który miał przynieść Polskiemu Związkowi olbrzymie dochody. Na końcu okazało się, że ta spółka jest tylko kulą u nogi i Polski Związek, że tak brzydko powiem, utopił w spółce ogromne pieniądze, które mogły trafić do beneficjentów statutowo przewidzianych przez Polski Związek, czyli zawodników, tak? A tak poszły w miejscach, które ja uważam, którymi powinna zająć się po prostu prokuratura, a zajmuje się, więc to nie jest tak, że nie są prowadzone postępowania, bo niestety już są prowadzone.
Z jakimi postulatami pan idzie na fotel prezesa Polskiego Związku Tenisowego? Co powinno się zmienić w takim, rozumiem, szerszym myśleniu, tak? Tenis dla wszystkich?
no tenis dla wszystkich. Ja zawsze byłem takim przeciwnikiem biedy i takiego myślenia, że tenis jest sportem elitarnym, ponieważ jest to... Tenis jest piękny i tenis powinien być sportem powszechnym. On jest powszechny, tak? On jest powszechny, bo bardzo dużo dzieci, zawodników gra w tenisa. To są tysiące. To jest jedna z najpopularniejszych dyscyplin na świecie, ale też i w Polsce i najchętniej oglądanych, tak? Tam są też, w tenisie są ogromne pieniądze. Tu nie ulega wątpliwości. Dlatego moim głównym postulatem jest to upowszechnienie tej dyscypliny w takim stopniu, żeby ona była dostępna dla wszystkich, niezależnie od tego, czy to jest dziecko sprzątaczki, czy dziecko inżyniera, czy dziecko dziennikarza, tak? Czy dziecko kominiarza. Nie ma to znaczenia. Jeżeli ma talent, jeżeli chce uprawiać tenis, ten tenis ma być dla niego dostępny również w tym znaczeniu finansowym, tak? Że nie mają być bariery finansowe. Mało tego, ma być dostępność kortów tenisowych w takim stopniu, że ta dostępność nie stanie się barierą w sensie takim logistycznym, ale też finansowym. To już ma miejsce. Takim najlepszym przykładem, którym ja wszędzie pokazuję w Polsce, jest Zielona Góra, tak? Bo dzięki staraniom przede wszystkim, tutaj mamy bardzo dobry kontakt z dyrektorem OSIR-u, panem Robertem Jagiełowiczem na przykład, ale też no, niestety, no, dzięki też i przychylności prezydenta i władz miasta, radnych, hala tenisowa, nowo wybudowana hala tenisowa od 7 do 19 godziny jest za darmo dostępna dla wszystkich zawodników trenujących tenis w Zielonej Górze. To samo dzieje się z kortami.
A jak to jest w innych regionach kraju?
W innych regionach jest tak, że płaci się horrendalne kwoty. Lekcja tenisa kosztuje dla zawodnika 200 zł, kort tenisowy dla zawodnika kosztuje 100 zł, tak? Więc ludzi na to nie stać, więc ten model niejako zielonogórski, który jeszcze też oczywiście ulega, który wymaga ulepszeniu, chcemy przenieść tutaj na to już, na całą Polskę, tak? Ale to nie jest jedyne, bo również tutaj chodzi o taką przejrzystość tego, co się dzieje w Polskim Związku, o fajne programy, które pozwolą później temu utalentowanemu zawodnikowi startować na arenach światowych, tak? Co dzisiaj jest bardzo utrudnione. A przede wszystkim też pozyskiwanie takich środków, które to umożliwi, tak? Bo dzisiaj barierą przede wszystkim w tym wielkim sporcie wyczynowym, bez względu na to, czy to jest tenis, czy to jest biatlon, czy coś innego, są finanse, tak? Są finanse.
Można zaryzykować stwierdzenie, że przespano troszeczkę wizerunkowo chociażby okres prosperity takiej ogromnej Jerzego Janowicza czy Agnieszki Radwańskiej wtedy, kiedy Polacy tam walczyli w Pucharze Davisa z lepszym skutkiem niż teraz, czy w Fed Cupie. Przespano to?
Wszystko przespano. Niestety wszystko przespano. Ja nie chcę Państwu mówić tutaj o kwotach, bo one stanowią tajemnicę handlową, natomiast gdybyście się dowiedzieli, za jakie pieniądze sprzedaje się wizerunek reprezentacji Polski, to byście się tutaj Państwo srogo uśmiali. Panowie zarządzający tym sportem niestety nie mają zielonego pojęcia o biznesie. Oni działają na takiej zasadzie, że zarabiają 3000, a wydają 10, tak? Więc tutaj nie ma żadnego rachunku, nawet prawdopodobieństwa, tak? Tutaj nie ma nic. Nie wspomnę już o wizerunku. No, wie pan, jak idzie pan do sponsora na jakąkolwiek rozmowę, no to jest, ładnie to wygląda, jak jest to na zasadzie takie win to win. Przychodzi pan coś, ładnie pan czymś chce podziękować, przynosi pan chociaż proporczyk Polskiego Związku Tenisowego. W Polskim Związku nie ma pan tenisowym nawet nie ma pan długopisa opisanego, że to jest długopis Polskiego Związku Tenisowego. Nikt o tym nie myśli. Po prostu panowie idą i oczekują tego, że ktoś od razu przerzuci worek pieniędzy. Niestety srogo się zawodzą, bo nikt z tymi osobami nie chce rozmawiać.
Mm-hmm. Pan jest w zarządzie Polskiego Związku Tenisowego i to było takie zderzenie z rzeczywistością, jak pan tam wszedł w te szeregi, w te struktury?
Od 10 miesięcy jestem członkiem zarządu. Zostałem wybrany w takich wyborach uzupełniających. Zrobił się wakat na dwa miejsca. Było walne zebranie takie wyborcze uzupełniające. No zresztą tam z największą ilością głosów dostałem się do tego zarządu. ale cel tego był taki, że żeby rozpoznać grunt, zobaczyć, o co tam tak naprawdę chodzi. I też to środowisko, które mnie poparło i chciało, żebym startował w tych wyborach, tego właśnie oczekiwało. Więc 10 miesięcy to było przeglądanie całej sytuacji polskiego tenisa. Jeżdżenie, oglądanie, słuchanie, przeglądanie dokumentów. No, niestety wnioski były przykre. Ja oczywiście o wszystkim informowałem całe środowisko. To nie jest tak, że to zatrzymywałem tę wiedzę dla siebie. Oczywiście środowisko wiedziało, co się dzieje, bo gdybyśmy nie mieli tej wiedzy, to dzisiaj prawdopodobnie już by tego Polskiego Związku Tenisowego nie było, ponieważ nad Polskim Związkiem Tenisowym krążą wyroki sądowe, krążą kary ze Światowej Federacji Tenisowej, kary za z ministerstwa. Odejska, tak? Za wszystko. W tej chwili to już jest za wszystko. Nie? To już jest, się zrobił w tej chwili taki kocioł, że za wszystko. Po prostu tam jest taka skala nieprawidłowości. Panowie nawet muszą zwracać dotacje, bo nie potrafią prostej dotacji rozliczyć, ministerialnej. Prostej, tak? Już nikt nie chce rozmawiać. Natomiast jest cały czas walka o ten stołek, mimo że on nawet będzie ubogi, tak? I kiepski finansowo, ale panów kręci to, że ktoś jest prezesem, wiceprezesem. Dla mnie to jest dziwne, tak? Bo była też propozycja odejścia szybciutko z kwiatami, bo będziemy mieli czas, żeby się tym zająć. No, niestety walka jest twarda i w takim stylu, którego ja nie lubię, bo ja lubię, jeżeli chcemy coś, o czymś rozmawiać, to na programy, tak, na argumenty, natomiast poruszanie się w innych sferach, to jest dla mnie po prostu obrzydliwe. Ja byłem w inny sposób wychowany i nie potrafię w ten sposób walczyć czy manipulować faktami, a tam za wszelką cenę jest trzymanie się rękami i nogami tych stołków.
Z tego wyłania się taki obraz, że brakuje tam po prostu takiego nowoczesnego menadżera przedsiębiorcy, tak? Bo trwają tam na tych stanowiskach ludzie, którzy no troszeczkę są z poprzedniego ustroju, systemu.
Z poprzedniego ustroju, systemu, ganiani komornikami, innymi takimi historiami, więc no nie ma tam kompletnie zarządzania. Tam nikt nie ma pojęcia o jakimkolwiek zarządzaniu. Jeżeli robi się jakieś przedsięwzięcie, robi się jakiś projekt, proszę sobie wyobrazić, że tam nie ma biznesplanu, tak? Biznesplan jest na końcu, jak już przyszły rachunki spłynęły. Na przykład, podam prosty przykład, robi się piękne Mistrzostwa Polski amatorów i weteranów w Warszawie, tak, na których straci się setki tysięcy, nie potrafi się, ja już nie mówię wyjść na zero, tak? Ale po prostu traci się ogromne pieniądze, natomiast te pieniądze no nie można na takiej imprezie stracić, bo w kolejce po te pieniążki czeka 12-latek, 13-latek, 14-latek, który ma jechać na turniej i tam się traci pieniądze, a na przykład zdolnemu juniorowi mówi się, sorry stary, nie możemy cię sfinansować, bo nie mamy pieniędzy, a tam jest zabawa na całego, tak? Ja nie mówię, że mistrzostwa nie mają być piękne, kolorowe, one mają być, ale musi być zrobiony biznesplan. Jeżeli chcę to zrobić pięknie i kolorowo, muszę pozyskiwać środki. My robiliśmy w Zielonej Górze futuresy, zawodowe turnieje dla kobiet i przygotowaliśmy te turnieje przez 8 miesięcy, biegając za pieniążkami. One były piękne, kolorowe, no bo dzięki darczyńcom, których pozyskiwało się przez taki okres czasu, a tam się coś chce zrobić na szybko, w pół miesiąca, nie bacząc na środki i skąd one pochodzą.
Portal weszło.com, który też ostatnio rozpisywał się o sytuacji w Polskim Związku Tenisowym, porównał sytuację po Davis Cupie do środowiska piłkarskiego. Tutaj troszeczkę będę parafrazował. Wyobraźcie sobie sytuację, że Polska traci punkty w rankingu i jakąś jest też narzucona na nią ogromna kara finansowa, a działacze odwołują się tylko od kary finansowej. To jest jakby troszeczkę odzwierciedlenie sytuacji, która dzieje się teraz w Polskim Związku Tenisowym, tak? Ogromna kara finansowa za nieprzepisową nawierzchnię na Davis Cupie, mnóstwo punktów ujemnych i spadek w rankingu. Tymczasem działacze bardziej przyjmują się finansami niż aspektami sportowymi, tak?
Znaczy, prawda w ogóle była taka trochę inna, ponieważ jak panowie dowiedzieli się o tym, że jest kara, protestowała nie tylko drużyna argentyńska, ale również protestował sędzia naczelny tych zawodów, no to najpierw próbowali ukryć w ogóle fakt, że jest taka kara, bo myśleli, że to jakoś się zatuszuje, jakoś się uda, jakoś, no nie wiem, w jakiś sposób to jak takie małe dzieci, tak, w piaskownicy, no, no z czasów jak, dla mnie prawie że niepamiętnych, no to na takiej zasadzie. Później, no, kiedy trzeba było napisać odwołanie, no okazało się, że tak, no po angielsku to każdy średnio z tego towarzystwa, no okazał się, znalazł się jeden śmiałek, który zdecydował się to napisać, no ale śmiałek jak to śmiałek, pojęcia o tenisie nie miał wielkiego, więc odwołał się od jakichś tam pieniędzy, tak, dla niego człowiek, zawodnik, nie miał żadnego znaczenia, no bo i on nie bardzo orientował się w tym tenisie, w związku z powyższym poszło odwołanie do Światowej Federacji tylko od pieniędzy, natomiast za drużyna, to, że drużyna spadnie ligę niżej, że ludzie włożyli wysiłek, pot, często przepłacali to zdrowiem, no to nie miało żadnego znaczenia, no, dopóki no, ktoś tam w federacji, nawet w Światowej Federacji, jak to przeczytał, to włosy się jeżyły, o co tutaj chodzi, no niestety, no, odwołanie już było napisane, wszystko poszło i panowie z kolei, no, nie potrafili też tam rozmawiać, tak, bo najpierw, zanim pójdzie odwołanie, to warto pojechać, porozmawiać, tak, przeprosić, zgiąć kark, no ale nie było, no, no jak się nie włada angielskim lub jakimkolwiek podobnym językiem, no to są utrudnione sprawy, tak? No i niestety taka jest sytuacja w polskim związku.
Panie Mirosławie, transparentność, sport dla wszystkich, jako tenis, sport powszechny, poprawienie wizerunku, co jeszcze na sztandarach?
W ogóle przejrzystość, no i przede wszystkim te pola, które utraciliśmy, przede wszystkim powrót reprezentacji Davis Cupa męskiej, Fed Cupa na wyżyny, tak? No i szkolenie młodzieży na takim poziomie, by wyrastali z tego wszystkiego następcy naszych gwiazd, Agnieszki Radwańskiej, tak? Jurka Janowicza. Przede wszystkim też pomoc organizatorom turniejów, bo dzisiaj jest tak, że w Polsce organizatorzy turniejów zostają zostawieni sami sobie. Sami sobie muszą zdobywać środki. Polski Związek nie opłaca sędziów niczego. Na przykład to jest skandaliczne. Natomiast jak organizator organizuje turniej, Polski Związek od niego jeszcze ściąga haracz za organizację turnieju, musi jeszcze zapłacić. Więc to jest mnóstwo takich rzeczy, gdzie środowisko tenisowe już od lat się o to upomina. No miejmy nadzieję, ja mam też taką nadzieję, że te wszystkie mecze reprezentacyjne, które są przed nami, będą nas czekały. Oczywiście te domowe będą rozgrywane w Zielonej Górze, bo że Zielona Góra na to zasługuje, jest piękna hala, te mecze są zawsze te, które były do tej pory były świetnie zorganizowane. No i myślę, że Zielona Góra będzie też taką wtedy mekką tego tenisa międzynarodowego i wszystkie najważniejsze mecze i imprezy będą tutaj rozgrywane.
Wybory w maju.
20 maja jest finalne rozstrzygnięcie, chyba że coś po drodze się może wydarzyć, bo tak jak powiedziałem, no, sprawę w tej chwili w swoich rękach ma również prokuratura warszawska, także no, różne rzeczy się dzieją. No, może się też zdarzyć, czego ja nie wykluczam, że panowie w jakiś sposób zdezerterują. Tak? Także no, tu jest ciężko cokolwiek powiedzieć, bo ci ludzie są tak nieprzewidywalni od ponad 20 lat, że no, najlepszy fakt świadczy o tym, że Polski Związek Tenisowy, Polski Związek Sportowy nie ma od roku aktualnego KRS-u. Nie ma aktualnego statutu. Więc to obrazuje tylko to, co się tam dzieje. I Polski Związek Tenisowy na przykład nie może ubiegać się o jakiekolwiek dotacje. Mimo że ma na przykład przyznaną dotację z Ministerstwa Sportu na szkolenie młodzieży, to tej dotacji nie może otrzymać, no bo nie ma w ogóle aktualnych dokumentów.
Pan jest, oprócz tego, jak przedstawiałem pana na początku, prezesem Lubuskiego Związku Tenisowego, także w przeszłości trenerem, człowiekiem związanym z tenisem, ale też przedsiębiorcą. Nie przychodzą panu przez głowę takie myśli, a po co mi to? Mogłem sobie tutaj spokojnie w Zielonej Górze
no,
żyć.
Więc dlatego ja mówię, to są takie...
Bo to będzie stajnia Augiasza do wysprzątania.
To są problemy i zająć się tym, to jest naprawdę duża korporacja, bo to jest parę tysięcy zawodników, paręset klubów, więc to jest naprawdę duże przedsięwzięcie i duże wyzwanie. I duży problem. Ja się nawet codziennie, nawet wczoraj się zastanawiałem, bo w pewnym sensie to mnie również przeraża, no ale jak dziennie dostaję 5 maili, 12 telefonów, że musisz, że trzeba, całe szczęście, że jest wsparcie takich moich przyjaciół, kolegów, których ja znam 20, 30, 40 lat, byłych reprezentantów, świetnych zawodników, Lecha Sidora, Tomka Iwańskiego, Magdy Rejniak, wielu, wielu innych, Wojtka Andrzejewskiego, cały Śląsk, tak? Także oni cały czas mnie wspierają i no i w tej chwili tworzymy już programy. My pracujemy na zasadzie takiego gabinetu cieni, tworzymy programy na wypadek wygranej, tak, i wejścia do tego Polskiego Związku Tenisowego. W ogóle nie chcemy rozmawiać, żeby się w jakiś sposób z tymi panami, tam, brzydko mówiąc, układać, porozumieć. Tak? Takiej w ogóle, takiej woli w ogóle nie ma i takiej strategii w ogóle nie ma, ponieważ ci ludzie nie nadają się do niczego, więc my w tej chwili już ciężko pracujemy. Ludzie przygotowują, na przykład Warszawa przygotowuje program Tenis 10, tak, gdzieś tam i upowszechnianie. Łódź przygotowuje cały program sportu wyczynowego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także to jest wszystko, to jest w tej chwili wszystko dopracowywane tak, żeby dzień po wyborach, czyli 21, już mieć gotowe programy, żeby ten Polski Związek nie stał, a tam będzie mnóstwo pracy, tak? Bo i też musi niestety Polski Związek ulec restrukturyzacji. Tam jest, po prostu jest, no, tego typu, to co tam się dzieje, to jest po prostu wręcz coś niesamowitego, tak?
Z tej rozmowy wyłania nam się taki obraz, no, żywo jak w PZPN-ie przed kilkoma laty. Z tym, że to pan jest teraz tym troszeczkę takim Zbigniewem Bońkiem.
Tak, ja to porównałem w wywiadzie dla Przeglądu Sportowego. Znaczy, ja nie chcę się porównywać do absolutnie do Zbigniewa Bońka, bo to był w ogóle taki mój idol. I pamiętam, jak zawsze żeśmy z ojcem mecze oglądali piłki nożnej, no to się oglądało dla reprezentacji, dla Bońka i dzisiaj też. Natomiast mnie, ja to porównałem z całą sytuację, z sytuacją, jaką zastał również pan Boniek, ponieważ ten związek oczywiście był w lepszej kondycji finansowej od Polskiego Związku Tenisowego. I coś tam już było, tak? Natomiast to, co zrobił na przykład z reprezentacji, tak? Bo to nie tylko zawodnicy, ale to jest ten cały sukces organizacyjny, zawsze przekłada się na sukces sportowy.
Wizerunkowy, łączony z piłką.
Tak, jak nie ma sukcesu takiego wizerunkowego, organizacyjnego, to nie będzie sukcesu sportowego. To najlepiej widać po polskim tenisie, tak? Gdzie w reprezentacji na dzień dzisiejszy nie gra Agnieszka Radwańska, nie gra Jerzy Janowicz, nie gra Michał Przysiężny, tak? I od razu widzimy, że Polska w tej chwili we wrześniu, jeżeli chodzi o reprezentację Davis Cupa, będzie broniła się przed spadkiem do, można powiedzieć, trzeciej ligi tenisowej na Słowacji.
Proszę poprawić, jeśli się mylę, rok temu jeszcze graliśmy chyba w Alicie z Argentyną, tak?
Tak,
jeszcze, w Gdańsku.
Jeszcze graliśmy, więc w bardzo szybkim czasie potrafiono ten cały wysiłek zmarnotrawić i spaść tak nisko, jak już dawno nie byliśmy. I to samo kobiety, tak? I to samo kobiety niestety nie udało się odbudować tego, co było zrobione i na dzień dzisiejszy, no niestety, ale też jak nie mam, mówię, sukcesu takiego organizacyjnego, wizerunkowego, jest totalny marazm, a wręcz no, taka beznadzieja, tak? Bo to już jest na zasadzie beznadziei, tak? Bo jak już zaczyna brakować pieniędzy, za chwilę zacznie brakować pieniędzy na ołówki, na wszystko, no to już jest totalna beznadzieja, tak?
To absolutnie na koniec jeszcze, bo jesteśmy w Radiu Akademickim. Są imprezy tenisowe dla studentów? Coś w stylu akademickich mistrzostw Polski? Takie rzeczy się odbywają? Czy zaniechano tego typu? Bo to wiadomo, studencki wiek to już nie jest wiek perspektywy jakiejś tam tenisowej, tak. ale chyba rywalizacja jest.
Akademickich mistrzostw Polski niestety nie ma, no bo panowie nie widzieli nigdy sensu, no bo tam, chyba żeby grały ich dzieci tam, tak, czy rodziny, no to owszem by były ogromne pieniądze, no ale to po prostu nie, to co ja powiedziałem, ten kierunek w ogóle rozwoju polskiego tenisa był uzależniony od tego, kto był zawsze w zarządzie i czy jego dzieci grały w danej kategorii,
under
czy w innej.
Under 16, tak? Under 13.
Dokładnie, tak, jak jeden z członków zarządu, którego nie będę wymieniał nazwisko, jakiego córka była w kategorii do lat 14, to wszystkie pieniądze Polskiego Związku Tenisowego były przesuwane do kategorii do lat 14, bo to była najważniejsza kategoria. Jak teraz jest w kategorii juniora, no to najważniejsze programy są przesunięte do kategorii juniora. Więc to jest dziwne, gdzie ten takie mistrzostwa polskie akademickie, no to jest piękna rzecz, tak? Bo są mistrzostwa świata, są mistrzostwa Europy. Mogę tylko jedynie zadeklarować, że to, co pan redaktor tutaj zasugerował, że to jest świetny pomysł i myślę, jeżeli uda nam się 20 maja wygrać te wybory, to myślę, że takie imprezy będą miały miejsce. Bo to jest piękna rzecz i mnóstwo grających studentów, którzy będą mieli okazję zdobyć ten taki najważniejszy laur mistrza Polski.
To tutaj stawiamy kropkę przy naszej rozmowie. Mirosław Skrzypczyński, prezes Lubuskiego Związku Tenisowego, kandydat na prezesa ogólnopolskich struktur Polskiego Związku Tenisowego, był gościem Godziny Rektorskiej. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.